dziengarz
i literatka.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, w zależności o której godzinie dnia i nocy nas słuchacie. Z tej strony Miasto Brzmienie, w podcaście Księgarz i Literatka. Wita Państwa Justyna Wydra.
Czyli literatka i Szymon Szwajger.
Czyli księgarz.
Dzień dobry, dobry wieczór.
My ten podcast dzisiejszy nagrywamy przed świętami, także będziemy rozmawiać o temacie takim bardzo świątecznym, czyli o kryminałach.
Mhm. Będziemy rozmawiać o kryminałach, troszeczkę wyprzedzając rzecz, która się w Miasto Brzmieniu pojawi niebawem.
Tak, a to taki spoiler mały, nic więcej nie powiemy. Kto lubi historie kryminalne, kto lubi historie z dreszczykiem. I
budujemy suspens.
Tak, tajemnice, to oczekujcie. Szymonu.
No.
Zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o jednym z ulubionych gatunków chyba literackich, nie wiem, na
ludzkości.
Świecie, ludzkości.
No.
Czyli literaturze poświęconej morderstwom, zbrodniom, tajemnicom, generalnie złym ludziom, którzy popełniają złe rzeczy i dobrzy ludzie, którzy mają zniszczone życie i ich za to ścigają.
No, no i wyszło, że nie jesteśmy ludzkością po raz kolejny reprezentatywną, bo ten kryminał to nie jest książka, po którą sięgamy w pierwszej kolejności,
no nie,
ani nawet w drugiej.
Znaczy dla mnie, gdzieś ostatnio czytałam takie zdanie i w sumie się z nim zgadzam, że kryminał jest dosyć taką, znaczy, oczywiście nawet taki dobrze skonstruowany kryminał, bo to warunek, żeby w ogóle ta książka była dobra, to jest taka trochę takie ze strony autora pójście po najmniejszej linii oporu, bo historia po prostu sama się stworzyła i tylko trzeba ją obudować. To znaczy, czytelnik ją... ja nie chcę tutaj powiedzieć niczego złego. Chodzi o to, że czytelnik i tak doczyta, bo będzie się chciał dowiedzieć, kto zabił.
No z jednej strony tak, ale z drugiej takie właśnie misternie skonstruowane kryminały, czyli takie najlepsze, no to budzą podziw, bo to jest jak koroneczka często zrobione, taka naprawdę koniakowska.
Tak.
Ja od razu chcę powiedzieć, ponieważ no ja nie mam ani literaturoznawczego, ani kulturoznawczego żadnego backgroundu, jestem po prostu czytelnikiem, który to z pozycji czytelnika czyta i ocenia, natomiast no jest coś takiego, ja sobie na prywatny swój użytek dzielę kryminały na trzy grupy. Najlepsze to są te, gdzie właśnie bardzo misternie mamy wszystko skonstruowane i na końcu jak dowiadujemy się kto i dlaczego i po co, to mówię, kurczę, no przecież ja to przez cały czas miałem przed oczami w ogóle. Jak to, i to jest cudowne, bo autor naprawdę wtedy prowadzi tego czytelnika tam, gdzie autor chce.
A
nie
to
opowieść.
Się często zdarza, że się dopiero na końcu
bardzo rzadko. Oczywiście to nie to, że się orientuję, bo ja generalnie nie jestem typem czytelnika, który kombinuje. Mnie to nie interesuje. Ja się pozwalam autorowi nieść.
Aha,
nawet jak to jest niekoniecznie dobrze napisany kryminał, to nie dociekam kto. Natomiast chcę właśnie, żeby tak mi się na końcu stało. Dzieje się to rzadko. Częściej jest tak, że autor... Druga grupa to jest taka, że autor świetnie buduje atmosferę, kreuje postać, bohaterowie są wyraziści, pełnokrwiści, a intryga się zapędza coraz bardziej, po czym do rozwiązania dostajemy takie, no naprawdę?
Tak.
Bo albo jest kompletnie z czapki, po prostu ktoś na siłę łączył wątki, bo już musiał i po prostu rozwiązanie jest prawą nogą przez lewe ucho. Albo następuje jakiś deus ex machina i w ogóle jak w telenoweli okazuje się, że ktoś tam był czyimś dziadkiem w 15 pokoleniu, a w ogóle to żyje.
Ożył.
No i są jeszcze takie, które po prostu od punktu A do punktu B i C prowadzą jak po sznurku, gdzieś tam nawet jak próbują ten trop zmylić, to im to specjalnie nie wychodzi i po prostu linearnie sobie drepczemy z tą historią. No i tyle, no czytamy w zasadzie, nawet nie jesteśmy ciekawi specjalnie, kto zabił, no ale już... Jak się zaczęło, no to żeby autorowi nie było przykro, to się zaczyna.
Ja z kolei chyba bym dopisała, znaczy nie wiem, czy to traktować jako osobną kategorię, ale ja bardzo lubię kryminały i zaraz się przyznam, że czasami je czytuję, to nie jest tak. Natomiast bardzo lubię kryminały, w których na końcu okazuje się, że narrator był osobą, która zamordowała, ale ja się nie zorientowałam do samego końca, że tak jest. To znaczy on tak myli tropy i tak sprowadza wszystkie jakby wątki kieruję na kogo innego oskarżenia, że ja po kolei, bo ja z kolei się zastanawiam cały czas, kto zabił. Ja nie czytam. Znaczy bardzo lubię, jak jest dobrze oczywiście napisany kryminał, to mnie jest obojętne, czy to jest kryminał, czy biografia, jak książka jest dobrze napisana, to po prostu jest przyjemność czytania. Natomiast w kryminale jest jednak coś takiego, że do końca człowiek się zastanawia, kto to zrobił. I kiedy się przekonuje na końcu, że to jednak była osoba, która opowiadała i z którą w pewnym sensie się utożsamiam, no bo utożsamiamy się z narratorem, no to wtedy faktycznie.
A to mistrzostwa to chyba rzadko w ogóle, bo ja spróbuję sobie przypomnieć, właśnie kryminał
zaraz
pisany z takiego punktu widzenia i ciężko. Najczęściej to jest jakiś taki zewnętrzny, rzadziej prowadzący śledztwa, a już najrzadziej właśnie ktoś...
Ktoś, kto zabił. Znaczy to ja dobrze, to może zrobię taki straszliwy spoiler. Mam nadzieję, że książka jest stara, więc mam nadzieję, że wszyscy mi wybaczycie. Takim kryminałem jest, i tu płynnie przejdę do mojej ulubionej autorki kryminałów, Noc i ciemność. Autorką jest Agatha Christie.
Czyli to takie bardzo staroszkolne.
Bardzo.
Z panną Marple, która nie strzela.
Nie, tu nie ma pan,
to nie ma panny Marple. To nie wiem, Agatha Christie, panna Marple. Ja mam takie najprostsze skojarzenie.
Poirot. Przede wszystkim.
Też. No, ale taki właśnie Poirot, który raz w życiu wystrzelił, zdaje się, tak? Tak to było.
Tak, w jednej opowieści Poirot faktycznie trochę ma inną twarz niż zwykle gdzieś tam się okazuje po drodze, że nie jest takim bardzo eleganckim panem, tylko potrafi też się zdenerwować jak trzeba.
No, ale generalnie nie są to bohaterowie właśnie z przetrąconym życiorysem.
Ten jest absolutnie Noc i ciemność. Jedni się rodzą dla
Clint
miłości,
East, no dobra,
drudzy
ale
dla nocy
Herkulesa
i ciemności.
Herkulesa Poirot Clint Eastwood by nie zagrał, o to mi chodzi. Że,
nie,
że Agaty Christie to są tacy jeszcze staroświeccy, żeby nie rzec troszeczkę.
Tak, ale
detektywi.
Z drugiej strony jednak te problemy, które ona tam pokazuje, czy ja w ogóle... Pamiętam, miałam cały księgozbiór Agaty Christie, włącznie z biografią, włącznie z jej romansami, bo ona też pisała romanse, zresztą bardzo dobre romanse. Znaczy ona je pisała takie powieści obyczajowe, ale gdzieś z wątkiem miłosnym, ona je pisała nie pod swoim nazwiskiem. Wszystkie posiadałam, kupowałam za ostatnie studenckie, wcześniej szkolne pieniądze i niestety przyszła powódź w roku, nie pamiętam,
97.
Wszystko mi zalało, więc niestety zostałam bez, a może nawet to później było. No mniejsza z tym, w każdym razie musiałam te kryminały wszystkie Agaty Christie wyrzucić całą kolekcję, bo się zaśmierdły i pachniały piwnicą. Natomiast to była zdecydowanie moja ulubiona pisarka kryminalna i to były takie książki, że jak mi było źle, albo się nudziłam, albo byłam chora, to po prostu brałam któryś z tych kryminałów i czytałam. Ale ten pod tytułem Noc i ciemność to nie jest z Poirot, Poirotem nie jest z panną Marple, to nie jest taki najpopularniejszy, bo tam oczywiście 10 murzynków, Morderstwo w Orient Expressie, Śmierć na Nilu są takie chyba najbardziej
tak, kanoniczne.
Popularne, tak. Natomiast moje dwa ukochane to był Kot wśród gołębi i właśnie ta Noc i ciemność, ponieważ one były takie bardzo, bardzo odbiegające właśnie od oczekiwań, że tam się nie działo tak, jak byśmy się spodziewali. Drugim takim autorem kryminałów, którego bardzo cenię, znaczy bohaterem może tak, jest Eberhard Mock i jego Breslau.
No z Eberhardem Mockiem to jest właśnie to, co ja ci mówię, że jakby tu autor cudownie buduje tą atmosferę noir taką.
Tak, a rozwiązania są przeważnie fatalne, no, tak, to prawda. No, chyba poza Festung Breslau.
Nie czytałem wszystkiego, natomiast to, co czytałem, powtarza się to regularnie, że
tak.
Fantastycznie ten mrok się wylewa z kart w ogóle i jest lepki, ohydny i nas oblepia i w ogóle czujemy go i to taką niemiecką dekadencję najpierw, później ten gdzieś tam brodzący nazizm. No i w ogóle wszystko jest złe, straszne, okropne. No i zakończenie najczęściej też jest złe, straszne
tak,
i okropne.
Tak. Festung Breslau też ma takie zakończenie dosyć, no powiedziałabym, no, trochę tak wyprowadza, że tak powiem, z równowagi, bo nie jest, ale jest inne, nie jest takie bardzo banalne, tylko jest jednak inaczej to zrobione. Ta zdecydowanie ta część była moją taką ulubioną, z tych późniejszych kryminałów autora to już niekoniecznie. No, na Festung Breslau dla mnie się skończyła.
Znaczy, no Mock to jest jedna z bardziej wyrazistych postaci, tak. Takich skonstruowanych i ten drugi bohater krajewskiego, komisarz Popielski, tak?
No to już właśnie
który też
nie.
Tutaj to ładnie jest zresztą rozegrane, no bo wiadomo, że Wrocław to nowy Lwów tak. po wojnie i to wszystko jest takie...
To jest bardzo spójne. To jeżeli jest... chodzi o tą opowieść, Mok i Popielski to jest bardzo spójne, natomiast Popielskiego nie kupuję. Mhm. To już nie.
No Mok jest tak, Mok jednak był pierwszy i tak. to jest takie pierwsze dane.
Pierwsze to. Natomiast no teraz jest bardzo duże taka moda na kryminały skandynawskie. Mhm. I to są te kryminały, które do mnie kompletnie
wiesz co, to jest nie przemawiają. Ciężko mi... one są dość różnorodne, natomiast co w nich mi się podoba, nie wszystkich oczywiście, ale tam jest taki rzeczywiście... dbałość o detal. Jak mamy małe miasteczko, to czuć, że jesteśmy w małym miasteczku. Jak mamy jakieś polityczne problemy, to one są tam z porządnym researchem mm-hmm. i to jest wszystko rozpisane ładnie. Do tego stopnia, że czasami to wychodzi w tych książkach na pierwszy plan tak naprawdę. Jak sobie gdzieś właśnie próbowałem na potrzeby tego podcastu odświeżyć i przypomnieć, to tak naprawdę bardziej się człowiek wczytuje w tą otoczkę. Mm-hmm. Gdzieś tam społeczno-obyczajowo, polityczną i tak dalej. Niż go interesuje sama intryga, więc to rzeczywiście bardzo specyficzne są rzeczy.
Tak, one są takie, to się od Milenium zresztą chyba zaczęło.
Na Milenium na pewno pamiętam. To wyniosło. Na
tak,
na ten...
i to ta książka, to znaczy pamiętam, że kupiłam sobie tą trylogię Milenium, wszyscy mi ją, ja w ogóle unikam kupowania książek, które są takie strasznie popularne i wszyscy je polecają, bo przeważnie się nimi strasznie rozczarowuję. Pewnie dlatego, że mam za duże oczekiwania. To nie wynika z tego, że książka jest zła, tylko po prostu jakby czytam za dużo tych recenzji, za dużo osób mi o książce opowiada i później oczekuję, no nie wiem czego tak naprawdę, ale czegoś więcej. A otrzymuję po prostu dobrze napisaną książkę, która faktycznie może się podobać, ale może dlatego, że dużo czytam, to książki się zaczynają powtarzać. Ten sam wątek, ten sam sposób pisania u 10-20 kolejnych autorów, no 21 już nie porywa. I pamiętam, że kupiłam sobie tą trylogię Millennium, już czując, lata temu, już czując, że bierze mnie jakaś grypa. Jeszcze ostatnim rzutem na taśmie, zanim wzrosła mi temperatura, poleciałam do księgarni, przyniosłam trylogię Millennium do domu. Trylogia ważyła jakieś chyba 1000 kilogramów, co pewnie grypa też nasiliła, obciążyła ją dodatkowo, więc doszłam do domu na ostatnich nogach. Położyłam się do łóżeczka, 3 dni gorączki, 3 tomy przeczytane. No i to było właśnie jedno z takich rozczarowań czytelniczych.
Tak?
Tak. Mhm. Tak, aczkolwiek, znaczy ona mnie strasznie zmęczyła, tak, ta trylogia. No, przeczytałam całą, więc z jednej strony mnie zmęczyła, z drugiej strony przeczytałam w 3 dni. Więc chyba nie była taka zła. Teraz jak patrzę na nią z perspektywy czasu, to są naprawdę dobre książki.
Tylko to no mówię, to jest to właśnie, że tam na pierwszym planie mamy
sytuację społeczną.
Politykę, tak. Sytuację społeczną, na drugiej obyczajowość i kompletnie w tę intrygę kryminalną, w zasadzie już potem nawet nie kryminalną, a też taką thrillerowo-polityczną, bo tak, to się tak, idzie tak. naprawdę już potem szeroko. No, mnie nie zmęczyły, natomiast rzeczy są specyficzne. Jest taka też trylogia, nie pamiętam autora, w tej chwili W innym czasie, w innym życiu, która jest wokół zabójstwa Olofa Palme nabudowana. No i tam to już w ogóle mamy, to jest bardzo dobra literatura przy okazji. Bardzo dobra powieść polityczna. Nie jestem przekonany, czy to jest świetny kryminał właśnie. No bo to... no mówię, gdzieś tam te proporcje się do tego stopnia, że świetnie się to czyta i zupełnie, to już taka książka, przy której zupełnie kto zabił nie
było
interesujące.
Nie ma takiego znaczenia. No. Czasami w niektórych z tych kryminałów ja się kilkukrotnie spotkałam z taką, zresztą lubię takie zakończenia otwarte, kiedy tak naprawdę się nie dowiadujemy, kto zabił. Niby to czytamy po to, żeby się dowiedzieć, kto zabił, ale ostatecznie się nie dowiadujemy i też nie jesteśmy z tego powodu źli, dlatego że cała ta właśnie otoczka, to wszystko to było tak przygotowane przez autora, tak wysnute pięknie, że to jest... to tym się człowiek cieszy.
A propos tych realiów jeszcze gdzieś tam i też Moka i Miłoszewskiego tak naprawdę, bo jest coś takiego, zwłaszcza w ostatnich latach, taki kryminał miejski, nazwijmy to, mocno osadzony w realiach, mocno nawiązujący gdzieś... do konkretu.
No ba, miasta płacą za to, żeby
miasta,
autorzy...
Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, jest coś takiego jak product placement po prostu. Są kryminały historyczne, świetne zresztą, ja to muszę powiedzieć, ponieważ ostatnio odbijając troszkę w dygresję, jest ten taki, o którym też tutaj rozmawialiśmy, tych różnych dziadów polskiej fantastyki jest Gridowanie ostatnio, które myśmy, nie chwaląc się, trochę tu zaczęli. Jeden z nich to jest Konrad Lewandowski, który jest potwornym publicystą. Natomiast jego kryminały historyczne są bardzo fajne.
No proszę.
Są bardzo fajne, to się rzadko zdarza, żeby tutaj... Naprawdę są właśnie w Warszawie, w Łodzi, gdzieś tam się rozgrywające w przedwojniu, w międzywojniu. Mm-hmm. I one są dobre po prostu. Czyta się je świetnie. I tam chyba też nastąpi jakiś product placement gdzieś tam przy którejś książce, nie wiem, czy Poznań bodaj chyba zapłacił po prostu.
Za to, żeby
kolejny
się znaleźć, się... tak.
No i mamy też Gliwickie.
No mamy Gliwickie, mamy Chmielarza. Mm-hmm.
Mamy Chmielarza, mamy Bartłomieja Piotrowskiego, którego książkę nawet przyniosłem dzisiaj. Mm-hmm, kołysankę, natomiast... I u obu panów jakoś... jedyne, co mnie tutaj zaskoczyło, to, że pojawia się klub Hemingway jako takie miejsce. Mamy jednak w Gliwicach trochę lokali. Tu okazuje się, że Hemingway to jest takie centrum galaktyka, gdzie tutaj zabawowych Gliwic.
Hemingway zaczyna karmić rano, a kończy bardzo późno wieczorem. Mm-hmm. Długo mają kuchnię otwartą, można dobrze zjeść.
Tam się nie pojawia kuchnia w tych książkach.
No ale pewnie autorzy się tam pojawiają ze względu na kuchnię. Czy nie, no śmieję się, ale też się nad tym zastanawiałam, dlaczego ten Hemingway... Po pierwsze, on jest bardzo długo. I on jest na rogu rynku, więc
ładnie
on się
nazywa.
Ładnie się nazywa, no. I tak też jednak nawiązuje gdzieś tam wystrojem, gdzieś się starają o to, żeby to było spójne dosyć. No myślę, że to ma z tym związek. Natomiast tak, no myślę, że no, Gliwice są takim, bo mnie na przykład, ja czytałam Chmielarzowego Wampira chyba, tak, to był pierwszy.
Tak.
No, to było fajnie poprowadzone, bardzo dynamicznie. Natomiast jako mieszkanka miasta miałam takie wrażenie, że owszem, to jest osadzone, gdzieś występują elementy architektury, występują konkretne osiedla i konkretne nawet autobusy. Mhm. Swoją drogą Chmielarzowi na spotkaniu autorskim podobno mieszkańcy Gliwic zarzucili, że ten autobus tą trasą nie jedzie, co jest, no to jest takie właśnie czytanie linearne, o którym ostatnio pisała Olga Tokarczuk, znaczy w tym zbiorze opowiadań Czuły narrator poruszała ten temat, że to jest zmora naszych czasów, jeżeli chodzi o czytelnictwo. Wszystko dosłownie.
Tak, i oglądactwo też.
I oglądactwo. Natomiast wracając do Chmielarza, bo oczywiście odbiegłam od tematu zawsze w stronę Olgi Tokarczuk. Wracając do tematu, miałam takie wrażenie czytając, że równie dobrze można by było tą książkę przenieść do dowolnego miasta,
prawda?
W Polsce.
Nie ma tam tego...
Nie ma żadnych gliwickich takich naprawdę, czegoś, co jest tylko w Gliwicach.
Bo o ile u Miłoszewskiego gdzieś tam to osadzenie w mieście na przykład
mocne,
zawsze
tak.
jest,
tak.
A w Gliwicach gdyby chcieć, to też by się pewnie znalazło, chociażby to właśnie,
bardzo łatwo.
Pralwowskie wątki, albo jakieś śląskie przedwojenne, albo no cokolwiek. Jest
śląskie
tutaj,
przedwojenne, jakieś się... schrony tak. przedwojenne, jakieś elementy architektury, które są tylko faktycznie tutaj
tak.
i nigdzie indziej ich nie ma. Haus Oberschlesien, zwany aktualnie naszym urzędem miejskim.
Tak, trzy fauny, no jest mnóstwo, spalony teatr, mamy naprawdę taki rekwizytornie.
Spalony teatr,
gdyby chcieć, to można ją wykorzystać na pewnie tysiące sposobów.
I mamy też kilka takich miejskich, niewyjaśnionych zbrodni, które wymagały...
Mamy miejskie legendy piękne, mamy... No ostatnio ja cały czas chcę, żeby ktoś napisał o tych bezgłowych ciałach znalezionych
przy budowie trasy średnicowej.
Tak. No i u Bartłomieja Piotrowskiego, którego książkę Kołysanka, jak wspomniałem, przyniosłem, jest to samo, to znaczy mamy Gliwice, natomiast to może być Szwecja, Norwegia, południowe Włochy, cokolwiek, bo generalnie no mamy bardzo dobrze oddaną topografię miasta, rzeczywiście. Mamy Hemingwaya, mamy w charakterze dekoracji radiostację, no bo to tak jak wieża Eiffla w Paryżu, no ale to że się gdzieś tam umawiają bohaterowie na parkingu przy radiostacji, tyle. Tak
wyobraź
naprawdę.
Sobie taki kryminał, który by się zaczynał sceną jakiejś takiej prowokacji gliwickiej w roku 2020 na przykład, gdzie gdzieś napadliby na jakąś stację radiową znaną nam obojgu i na przykład opanowaliby ją, przejęli i nadali komunikat.
No, nie, no jest to rekwizyt, mówię tak naprawdę ta gliwicka rekwizytornia jest bogata i można by sobie tu poszaleć i niekoniecznie tylko wykorzystać to, wykorzystać nazwy ulic i numery linii autobusowych.
Ja ci tak zdradzę, tylko nie mów nikomu, bo
nie, skąd
nikt nie słyszy, więc mogę ci powiedzieć. Mam w zanadrzu, to znaczy gdzieś tam zmagazynowaną w moim sztambuszku pamięci historię z lat 80., bodaj 80., z okolic Lasu Łabęckiego, gdzie znaleziono zwłoki, i to tak dosyć spektakularne, podwójne zwłoki bliźniaczek małych. I ten temat nie został, z tego co się orientuję, rozwiązany policyjnie. Milicyjnie wtedy.
Milicyjnie.
I mam taką dziwne, ale skoro jestem pisarką, to może nie jest takie dziwne marzenie, żeby to kiedyś opisać, ale w formie fikcji.
Zrób z tego kryminał.
Bo to jest no taka mocna sprawa, oczywiście straszna, ale na tyle dawno się to działo, że można by było temat, myślę, już poruszyć bez jakichś ze strony osób zainteresowanych bardzo dużego bólu, bo to też nie chodzi o to, żeby komuś sprawiać przykrość pisząc. No, natomiast no tak to wygląda. Ja poruszyłeś też, jakby nawiązałeś do Miłoszewskiego. No z tych właśnie takich współczesnych kryminałów, które gdzieś tam w Polsce, no dużo tego powstaje. Ja nie powiem, ja je czasami czytuję, bardzo lubię, też jest taki jeden pisarz, który pisze o przedwojennym Lublinie, oczywiście nie pamiętam nazwiska. Jest taki, który pisze o przedwojennej Warszawie, rewelacyjne rzeczy. Też takie właśnie społecznie umieszczone, gdzieś tam te wszystkie wątki polsko-żydowskie na przykład, te wszystkie takie faszyzujące, to wszystko jest, policja, która jest na usługach
no barwne,
sanacji,
to
wszystko
jest niesamowicie barwne. Babilon Berlin mamy na tym zbudowany, który jest przecież doskonały.
No, natomiast właśnie Miłoszewski mi się z tych takich współczesnych tych podoba, no to bardzo, najbardziej chyba Ziarno Prawdy, te tak, pozostałe już tak trochę mniej, natomiast Ziarno Prawdy mi się podobało, ale skoro nawiązałeś do filmów, seriali, to jeżeli chodzi o kryminały, to ja zdecydowanie ostatnio wolę oglądać niż czytać. Jakoś tak, dla mnie książka kryminalna jest do przeczytania w 2-3 godziny i to no po prostu jakoś tak mam, że jak siadam, to ją czytam i jakoś szybko mi ona znika, więc mi trochę szkoda oczu, a serial się ciągnie i ciągnie i to jest takie fajne i True Detective albo Babylon Berlin, no.
No True Detective super, tym bardziej, że tam wątki w pierwszej serii przynajmniej takie ponadnaturalne się pojawiły, które ja uwielbiam. Tak, bo to zresztą, wiesz, no kryminał i horror mają wspólne źródełka gdzieś tam dawno temu, bo Edgar Allan Poe pisał jedno i drugie i my z niego wszyscy czytający i piszący. Ja sobie jeszcze przypomniałem. Co sobie przypomniałem? Aha, bo tak ładnie powiedziałeś o tym.
Zapomnieliśmy w ogóle o głównym przecież brytyjskim detektywie, najważniejszym, Sherlocku.
Z premedytacją. Nie, bo to w zasadzie czy kryminał.
To była propagacja myśli naukowej.
To było fajne, zresztą super, bo Conan Doyle był daleki od racjonalizmu prywatnie w ogóle, był spirytystą i wierzył w to całe mambo-dżambo.
A w książkach się bardzo od tego odrzepnywał.
A w książkach kompletnie, zupełnie. To jest cudownie tutaj twórca oddzielony od dzieła ale to i taki potrafił też mrok wykreować ładnie u Sherlocka. Nie, chciałem jeszcze przypomnieć, co przypomniałeś sobie, jak powiedziałaś o tym przekleństwie czytania takiego realistycznego bardzo i kiedy czytelnicy wyciągają te szczególiki jakieś nieistotne zupełnie, bo to nie jak się ma do budowania opowieści. No, ja na przykład zacząłem czytać książkę pana Ćwierdeja, ile pamiętam, pan Ćwierdej to jest autor kryminałów milicyjnych, bo jest też taki nurt, takiej nostalgii PRL-owskiej troszeczkę i nawiązanie do powieści milicyjnej, która w PRL-u, o której też nie powiedzieliśmy tutaj, a można by pewnie zrobić o niej osobną audycję.
Seria z Jamnikiem na przykład.
Tak, dokładnie. No i on tam gdzieś troszeczkę do tego nawiązuje, no i tam jest morderstwo, które dzieje się podczas festiwalu w Jarocinie i tam... ponieważ na pierwszych trzech stronach nagromadzenie anachronizmów, absurdów i niedorzeczności kompletnych było takie, że jednak stwierdziłem, że jakiś, wiesz, minimum research obowiązuje autora i nie przeczytałem.
No,
po prostu.
Twoje czytelnicze prawo.
Nie przeczytałem, wiesz, ja lubię jakby opowieść. Nie za to świat pokochał Aleksandra Dima, że się trzymał realiów historycznych, raczej przeciwnie wprost, więc to nie jest dla
tak
mnie rzecz...
Tak jak Henryka Sienkiewicza, tak?
To nie jest rzecz najważniejsza, ale mimo wszystko, no tutaj że wszystko we mnie krzyczało, że no byłem, widziałem i wiem i w ogóle, no tutaj troszeczkę jednak, no szanujmy się.
Wypadałoby, tak. No. Znaczy tak, no, ja na przykład bardzo lubię w kryminałach takie, to się bardzo często powtarza motyw pająka na przykład w kryminałach. I zwykle jako zamiennik, żeby nie powtarzać słowa pająk, to bardzo duża część autorów pisze insekt.
No tak, i to rozumiem, że ciebie jako biologa tutaj po prostu ściska serce do dowata dłoni.
Tak, ale to no. Nawet już nie chodzi o samego autora, bo autor może być ignorantem biologicznym, ale redakcja, wow. Także nie, no coś śmieję się oczywiście, ale tak, ja też uwielbiam wyłapywać takie smaczki jak u chmielarza, na przykład kilkunastometrowy blok, który ma 11 pięter, to też mi się bardzo podobało na przykład. Ale to jest, mówię, to są już kwestie redakcyjne, to w każdej książce, nawet żeśmy przed programem rozmawiali, że fajnie jest znaleźć coś takiego w książce, no bo to jest też taka trochę detektywistyczna
smaczki,
praca.
Tak jak wiesz, zegarek na rękę, jak i ręce jagiełły, który w końcu tak. Nie pamiętam, czy on tam naprawdę był,
ja też nie.
Czy nie, ale takie rzeczy, które
ale widziałam ostatnio zdjęcie, że nad gladiatorem leciał samolot, więc więc to też są takie rzeczy. No ale tak mówię, na kryminały są jednak takim specjalnym rodzajem literatury. I myślę, że one mają bardzo duże grono wielbicieli, znaczy to widać po nakładach tak, i po tej, ile tych kryminałów powstaje. I to są też czytelnicy, którzy czytają tylko to. Często,
tak.
Często.
No, bo... Widać to po topkach sprzedaży po prostu różnych, że kryminał rządzi jednak cały czas. Tak, i że coś to jest.
I byleby był tylko dobrze napisany, to super w ogóle. Ja mówię, ja po kryminał sięgam, jak mam taki ciężki czas albo chcę sobie po prostu odpocząć od takiej poważnej literatury, to sięgam po kryminał.
To może być różnie, bo ja nie jestem... Ja na przykład, jak wiecie już pewnie, bo o tym mówię wielokrotnie, nie lubię takie rzeczy ponadnaturalne gdzieś i to ja na przykład czytam z premedytacją rzeczy, które są napisane źle. No. Też. Po prostu to jest nurt, który ja wciągam i on
lubisz.
Świetnie, jak jest napisany dobrze, natomiast potrafię się też bawić oczywiście w zupełnie inny sposób książką, która napisana jest fatalnie. Nie wiem, czy tak samo jest z kryminałami i wielbicielami kryminałów, bo no to z kolei już szkoda mi czasu. Tutaj kryminał, jeżeli czytam kryminał, to ja bym chciał, żeby on był napisany właśnie dobrze, albo przynajmniej
średnio.
Przyzwoicie.
No to powiem ci, że ja z kryminałami mam tak, że jak już zacznę czytać, to jak jest bardzo źle napisany, to po prostu czytam go no co drugą stronę, albo tylko dialogi, bo tam między dialogami czasami nic nie ma. Albo czytam po prostu, pomijam opisy, ale doczytuję do końca. Bo jak już zaczęłam ten kryminał, a niestety przeważnie im ta książka jest mniej, że tak powiem, wyrafinowana, tym szybciej się orientuje, kto zabił.
No to też jest takie...
I dla mnie w ogóle to jest taka gra z autorem, ten kryminał, bo ja to, kto zabił, typuję i no dosyć rzadko się mylę.
To też jest fajne w sumie taka zabawa, wiesz, tylko po to czytać później, żeby zobaczyć, czy miałam rację, czy nie miałam
jak
racji.
Jak jest naprawdę źle napisana ta książka, to mówię, to przynajmniej się przekonam, czy miałam rację. Bardzo rzadko mi się zdarza sięgać na ostatnie strony po prostu, bo no nie zostawię, ja tak jak ty to nie odłożę, żeby zupełnie, tylko po prostu jak już naprawdę jest bardzo źle, to czytam te ostatnie strony, żeby się dowiedzieć, czy miałam rację.
No to super, to jakby z tym państwa pewnie
pozostawimy.
To napiszcie nam pod tym podcastem gdzieś w komentarzach.
Polećcie jakieś dobre kryminały.
Podzielcie się swoimi, pewnie. Bo na pewno czytacie kryminały. Wszyscy czytają kryminały. Opowiedzcie nam o tym.
Nikt się nie przyznaje, wszyscy czytają. Nie, no dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy. Zostawiamy was jeszcze raz taka przypominajka, że no, Przypuszczalnie w miasto brzmieniu w najbliższym czasie czeka na was niespodzianka.
Mrująca w żyłach krew.
Kto zabił? Także z tym was zostawimy. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Mówiła do was literatka Justyna Wydra.
I księgarz w stanie spoczynku Szymon Szwajger.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Księgarz
i literatka.